Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o wpływie zaburzeń psychicznych i emocji na czynność narządów wraz z powstawaniem chorób psychosomatycznych, także o zależnościach między lękiem a niektórymi chorobami somatycznymi. Lęk, niepokój i uczucie strachu, ale też inne negatywne odczucia – gniew, zawiść, poczucie winy, nienawiść, frustracja czy wieczne niezadowolenie uważane są za ważne przyczyny chorób, nie tylko nerwicy i depresji, ale również chorób somatycznych. Lęk i niepokój niosą w sobie pewną energię psychiczną. Są pewnym napędem do fizjologicznie określanych zachowań albo walki, albo ucieczki. Dlatego niesiona wraz z emocjami energia powinna zostać gdzieś zlokalizowana. Jeśli nie zneutralizuje się narastającego lęku poprzez działanie albo przy użyciu mechanizmów obronnych tłumi lęk, wypiera lęk, wtedy niepokój i lęki wraz z towarzyszącą im energią prowadzą do upośledzenia pracy narządów albo układów, co określane jest somatyzacją lęku i co przebiega ze zmianami napięcia mięśniowego oraz zaburzeniem pracy różnych gruczołów, które unerwiane są przez układ autonomiczny. Negatywne emocje, a zwłaszcza uczucie lęku, działając poprzez autonomiczny układ nerwowy, przygotowują organizm właśnie do albo walki, albo ucieczki. I to związane jest z wydzielaniem wielu neuroprzekaźników, a szczególnie adrenaliny, noradrenaliny, ale też innych, serotoniny czy endorfin, które gdy nie są wykorzystywane przez organizm w trakcie aktywności, zaczynają działać szkodliwie. Tego rodzaju nadmiar energii może być jednak zneutralizowany albo poprzez pobudzenie wydzielania gruczołów, zwłaszcza z wydzielanymi łzami, płaczem, przez smutek, żal, albo choćby z wydzielanym potem w trakcie wysiłku fizycznego. Natomiast brak reakcji, brak wyrażania uczuć poprzez płacz, stłumieniem albo wypieraniem zwłaszcza negatywnych emocji i sytuacji, zwłaszcza gdy trwają długo, mogą prowadzić do somatyzacji i nawet ciężkich uszkodzeń ciała. Te dzisiaj wydawałoby się nowoczesne poglądy były reprezentowane już znacznie wcześniej przez niektórych psychiatrów także w XIX wieku, którzy pisali: jeżeli emocja nie znajdzie ujścia w zewnętrznej aktywności ciała lub odpowiednim działaniu umysłu, to odbije się ona na pracy narządów wewnętrznych, psując ich funkcje, oraz że taki smutek można wyrzucić przez lament i szlochy. Ludzie wierzący wiedzą, że na trudne sytuacje powinni reagować poprzez aktywność z przeciwdziałaniem tym sytuacjom. Jeśli natomiast nic się nie da zrobić po ludzku, tego rodzaju negatywne emocje, lęki, frustracje, niepokoje powierza się Panu Bogu, wierząc, że On działa i reaguje na nasze wołania i modlitwy. Ta wyrażana przez psychiatrów idea odpowiedniego działania umysłu jest zgodą na krzyż, który trzeba nauczyć się nieść z Chrystusem. W naszych czasach nie ma ludzi, którzy by nie denerwowali się z powodu czy to konfliktów, kłopotów, które wywołują wzmożone napięcie psychiczne, którym towarzyszą objawy fizyczne, zwłaszcza przyspieszona akcja serca, wzrost ciśnienia, suchość w jamie ustnej, wzmożone napięcie mięśni, nadmierna potliwość, co jeszcze nie jest chorobą, ale normalną reakcją na zagrożenie. Natomiast nerwice rozpoznaje się dopiero wtedy, gdy lęk z innymi objawami nerwicowymi pojawia się jak gdyby bez przyczyny lub zupełnie bez powodu. Lęk należy do najbardziej dręczących przeżyć, wobec których człowiek bardzo często bywa bezradny i bezsilny. Nic dziwnego, że jak wspomniałam w jednym z poprzednich programów, w Piśmie Świętym są podobno 366 nawoływań, żeby się nie lękać. Lęk utrwala poczucie mniejszej wartości. Wyparty może objawiać się jako dreszcze, nadmierne pocenie, czerwienienie, przyspieszenie akcji serca, duszność, wymioty biegunka, częste oddawanie moczu, ale też bezsenność, ciągły apetyt lub wręcz nienasycenie. Lęk może być przyczyną poczucia, że człowiek jest pędzony jakąś siłą albo odwrotnie, że jest jakby sparaliżowany. Zwłaszcza lęk nerwicowy jest często zwykłym, choć zakamuflowanym egoizmem. Lęk może być powodem, że człowiek prowadzi walkę psychiczną albo duchową. Lęk jest powodem wielu zaburzeń wewnętrznych, metabolicznych, wraz ze spadkiem oporności skóry, stężenia moczu i wielu innych nieprawidłowości, jakie można wykryć szczegółowymi badaniami. Osoba cierpiąca na przewlekły lęk odczuwa różne dolegliwości, bóle głowy, pleców, ramion, drżenie rąk, czy też brak koncentracji, uwagi i rozkojarzenie. Jednym z objawów wypartego lęku jest agresywność, wrogość, a także podejrzliwość, jakie nawet mogą być nieuświadomione. Przykładem reakcji lękowych jest wydawanie ostrych sądów o ludziach, szybkie, sztywne ruchy ciała, określane mianem nadpobudliwości psychoruchowej. Także charakterystyczne dla stłumionego czy wypartego lęku są takie zachowania jak chwiejność emocjonalna, trudność z podejmowaniem decyzji, duża podatność na urazy i nadmierny krytycyzm. Często obroną przed lękiem jest narkotyzowanie się, alkoholizm i nikotynizm, ale też inne uzależnienia, także od leków uspokajających. Pewną formą obrony przed lękiem jest wzmożona aktywność. Tak modny obecnie pracoholizm albo przesadne i nadmierne długie spanie. Senność z ciągłym uczuciem niewyspania i znużenia. Bardzo często osoby lękliwe to takie, które nie miały bliskiego kontaktu z rodzicami. Występował brak poczucia bezpieczeństwa wraz z wykształceniem złego obrazu własnej osoby i poczuciem małej wartości. Już we wczesnym okresie noworodkowym sam wyraz twarzy matki ma ogromny wpływ na samopoczucie dziecka. Dziecko uśmiecha się do uśmiechniętej i zadowolonej i spokojnej matki. Odwraca natomiast głowę, krzyczy, kiedy matka jest zagniewana i rozdrażniona, gdyż taki wyraz twarzy i atmosfera wyzwala w dziecku lęk i nie daje mu poczucia bezpieczeństwa. Ważnym powodem nerwicy i chorób psychosomatycznych jest brak miłości jej okazywania albo miłość określana jako posesywna, gdy dziecka nie kocha się dla niego samego, ale jako kontynuację swojego istnienia, odreagowania pragnień, koncentracji na dziecku nad opiekuńczością, ograniczaniem jego wolności. Za chwilę opowiem o powstawaniu chorób psychosomatycznych. Choroby psychosomatyczne także powstają przede wszystkim w okresie, w którym matka odgrywa najważniejszą rolę w życiu dziecka, czyli w okresie nie tylko prenatalnym, ale też w pierwszych latach życia dziecka. Z psychologicznego punktu widzenia choroby psychosomatyczne nazywane są nerwicami matczynymi w przeciwieństwie do nerwicy natręstw i histerii, które określane bywają nerwicami ojcowskimi. Według psychologów w poszczególnych okresach życia występują specyficzne formy reakcji. W pierwszym roku życia, gdy w centrum uwagi dziecka stanowi właśnie przyjmowanie pokarmu, przewód pokarmowy staje się najbardziej zaangażowany emocjonalnie. Przewód pokarmowy jest unerwiony autonomicznie, a emocje związane z pracą tego układu są bardzo silnie związane. Wyparcie w sensie psychicznym przed dziecko agresji albo lęku najczęściej objawia się odrzuceniem pokarmu. Dlatego dziecko reaguje na każde zdenerwowanie matki albo nieprzyjmowaniem pożywienia, nawet wymiotami, albo z kolei łapczywym jedzeniem czy odczuwanym ciągle nienasyceniem. Objawem braku akceptacji dziecka przez matkę może być na przykład ssanie palca, obgryzanie paznokci, bardzo długie odzwyczajenie od smoczka, jakie są typowymi nawykami, w czasie których tłumiona agresja kierowana jest przeciwko samemu sobie i odreagowywana na własnym ciele. Stłumiona agresja i lęk, zwłaszcza w pierwszym i drugim roku życia, może ujawnić się u ludzi dorosłych w postaci pociągu do alkoholu i nadmiernego palenia papierosów. Wykazano, że w powstaniu nałogów olbrzymią rolę może odgrywać potrzeba ustnego zaspokojenia zastępczego jako naśladującego odruch sania. Wpływ bodźców psychicznych na czynność przewodu pokarmowego potwierdzają nie tylko obserwacje biegunki przedegzaminacyjnej czy wymiotów w stanach stresu u osób wrażliwych. Zaburzenia występujące w nerwicach, jak i psychonerwicach są powodem także nieprawidłowej mózgowej regulacji układu autonomicznego, co może być utrwalane od wczesnego dzieciństwa. Silne bodźce psychiczne mogą prowadzić do niedokrwienia błony śluzowej, co bywa przyczyną nadżerek, ubytków nabłonka, a nawet owrzodzeń i ostrych krwawień, zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa, w okresie noworodkowym czy niemowlęcym. Zaspokajanie głodu oraz potrzeb emocjonalnych, szczególnie wraz z bliskością fizyczną matki, stanowią podstawę dobrego samopoczucia dziecka, sytości, bezpieczeństwa i odczuwanej miłości. Już w czasie pierwszego karmienia podczas ssania piersi przez dziecko odbiera ono przyjemne wrażenia nie tylko zaspokajania głodu i odczuwanej sytości, ale i ciepła ciała matki czy ciepła i spokoju emocjonalnego. Odczuwanie miłości, poczucia bezpieczeństwa albo ich braku jest opisywane w rozwijającym się układzie nerwowym wraz z zapisem pamięciowym, oczywiście nieuświadamianym. W podświadomości jedzenie kojarzy się z potrzebą troski i miłości. Dlatego żywienie, zwłaszcza w początkowym okresie życia, ma za zadanie nie tylko dostarczenie składników pokarmowych, zaspokajania głodu, ale jest bardzo ważną drogą komunikacji psychicznej i emocjonalnej. Dziecięcy psychiatrzy zalecają zaspokajanie tych potrzeb dziecka przez nie tylko możliwe długie karmienie piersią, wraz z karmieniem na żądanie, gdy dziecko jest głodne i płacze, ale ostrzegają przed budzeniem dziecka do posiłku, zmuszaniem do jedzenia i według nich ograniczenie potrzeby jedzenia powinno być prowadzone pod nadzorem lekarskim. Dziecięcy psychiatrzy zwracają uwagę także, że kąpiel dziecka powinna być wykonywana po jedzeniu, gdy dziecko jest syte i senne. Dzieci wychowywane w taki sposób utrwalają nawyki nie tylko własnego rytmu snu, ale i odżywiania. Psychiatrzy twierdzą, że dopiero w 4. miesiącu dziecko może nieco poczekać na posiłek. Postępując zgodnie z zaleceniami lekarskimi, unika się niebezpieczeństwa urazów i niezaspokajania potrzeb dzieci, poczucia przez nie braku bezpieczeństwa, które staje się podłożem nerwic i różnego rodzaju chorób psychosomatycznych. Dzieci wychowywane przez znerwicowane i niespokojne matki stają się również szybko niespokojne, lękliwe, cierpią na brak apetytu albo apetyt nadmierny, mają zaburzenia snu, wymiotują albo piją bardzo chciwie pokarm, jakby nie zaspokajały głodu, co później jest przyczyną otyłości i innych zaburzeń żywieniowych. Zbyt mała troska o dziecko, brak okazywania miłości, przytulania, kołysania mogą stawać się przyczyną nerwic i innych zaburzeń dających potem choroby określane jako psychosomatyczne. Roztargniona matka, pośpieszne karmienie, przerywanie karmienia, nagłe odstawianie od piersi czy potrząsanie dzieckiem, krzyki zamiast kołysania i przytulania stwarzają podłoże do rozwoju nerwic, ale także innych zaburzeń dziecka. Mogą być powodem powstawania potem zaburzeń osobowości, dominacją takich cech jak zawiść, zazdrość, chciwość, nadmierna skrupulatność i inne zachowania kompulsywne i natręctwa. Na przykład obserwowano występowanie otyłości u dzieci uzależnionych od silnej matki, która poprzez nadmierny nacisk psychiczny hamuje nie tylko rozwój uczuciowy swego dziecka, ale i przystosowanie społeczne, kształtując u swego dziecka postawę nastawioną na branie. Nieprawidłowe zachowanie także innych osób z bliskiego otoczenia wzbudza lęk i agresję u dziecka, które jako emocje tłumione i zapisane w pamięci zostają przenoszone na ciało, co przejawia się takimi objawami jak odrzucenie pokarmu, brak apetytu, wymioty albo odwrotnie nadmierne jedzenie. Bardzo często u tych dzieci występują bóle brzucha, kolki, które stają się pierwszymi objawami nerwicy określanej jako matczyna. Niemowlęta nawet prawidłowo żywione, wraz z przestrzeganiem zasad higieny, ale pozbawione kontaktu uczuciowego z matką albo innym troskliwym opiekunem, rozwijają się źle, a nawet, jak pokazały badania, 1/4 z tych dzieci pozbawiona opieki matki, miłości, umierała z powodu późniejszych chorób przewodu pokarmowego. Pozostałe obserwowane dzieci w domu, również karmione, ale zaniedbywane emocjonalnie, wykazywały różne zaburzenia psychofizyczne, które mogą utrzymywać się przez całe lata. Dzieci wychowywane przez znerwicowanych rodziców często także nie mają apetytu, a nakłaniane do jedzenia i stosowany przymus jeszcze pogarsza sytuację. Takie dzieci czują się zaniedbywane i samotne. Jeśli nie reagują agresją i poddają się naciskom, stają się bierne i cierpią na otyłość. Pod koniec drugiego okresu życia dziecka w centrum uwagi dziecka zostaje przeniesione na drogi wydalania. W związku z tym niewłaściwy sposób postępowania z dzieckiem, bardzo skrupulatna i przesadna toaleta i związane z tym krzyki, karanie, objawiać się może jako nocne moczenie, które jest uznawane za sprzeciw dziecka, za brak zrozumienia. W późniejszym okresie 3. i 4. roku życia objawy neurotyczne dają o sobie znać pod postacią jąkania, kłamstw, wybuchów gniewu, buntu albo w nocnych krzykach wraz z wycofywaniem się i zamykaniem sobie, co może przechodzić w onieśmielenie, kompleksy niższości oraz różne inne formy nieprawidłowych zachowań. Także kradzieże we wczesnym dzieciństwie mogą być objawami znerwicowania dziecka i wynikiem stłumionej agresji. Zwłaszcza u dzieci nie można rozpatrywać tych czynów jako moralnie złych, o czym powinni wiedzieć zarówno rodzice, jak i wychowawcy. Dotyczy to także nerwicowego jąkania albo braku osiągnięć w nauce, co może być skutkiem nerwicowego osłabienia koncentracji uwagi wraz z zahamowaniem rozwoju dziecka. Także w późniejszych okresach życia stresy emocjonalne stawać się mogą przyczyną nerwicy i chorób psychosomatycznych, szczególnie dotyczących przewodu pokarmowego. Znacznym stresem w późniejszym wieku staje się domownik czy współmałżonek, rządny władzy, dokuczliwy, który w zachowaniach są tym bardziej szkodliwe, gdy mają przebieg przewlekły. U niektórych cierpiących na nerwice i depresję albo inne zaburzenia psychiczne nawet powracanie myślami do wspomnień i nierozwiązywanie problemów także bywa przyczyną stresów emocjonalnych, które zaburza pracę i czynność nie tylko przewodu pokarmowego, ale także gruczołów i innych układów. Za chwilę opowiem o zależnościach między chorobami somatycznymi a lękiem oraz wpływem lęku na powstawanie tych chorób. Nie od dzisiaj wiadomo, że nie tylko choroby psychiczne mają wpływ na ciało, ale także na większość chorób, które reagują lękiem na swoje zdrowie i życie. Stany lękowe w chorobach ciała mogą być fizjologicznym następstwem choroby, jak to się dzieje przy niedokrwieniu mózgu, w przebiegu zawału mięśnia sercowego czy niedokrwienia, albo są psychiczną reakcją na chorobę, skutkiem stosowania niektórych leków. Już w poprzednim programie wspominałam, że zaburzenia psychiczne, zwłaszcza lęk, niepokój czy depresja, pogarsza nie tylko przebieg choroby, ale możliwości leczenia i w związku z tym rokowanie. Ponadto chory znerwicowany często nie przestrzega zaleceń, boi się stosowanych zabiegów, leków, procedur. Zaburzenia czynnościowe są z reguły głównie wynikiem konfliktów psychologicznych, sytuacji problemowych. Somatyzacja lęku może być także wyrazem samoobrony przed przepracowaniem problemów i cierpień psychicznych. U chorych łatwo dostrzegalne są cechy depresyjne, skłonność do natręctw, hipochondrii, niekiedy histerii, wraz z absorbowaniem otoczenia w odczuwane przez nie lęki i obsesje. Zaburzenia psychiczne, napięcia, nieprawidłowa reakcja na stres stają się przyczyną, jak już mówiłam, somatyzacji lęku, co daje różnego rodzaju dolegliwości, nie tylko wymienianą przedegzaminacyjną czy postresową biegunkę, ale także objawy takie jak bóle, uciski w nadbrzuszu, niestrawność, wzdęcia, przewlekłe zaparcia czy połykanie powietrza. Objawem zaburzeń czynnościowych może być nieprzyjemny zapach z ust, ale także inne objawy, pieczenie języka, zespół jelita drażliwego, też objawy dotyczące innych układów, a więc duszność, kołatanie czy palpitacje serca, wysychanie w ustach i wiele, wiele innych. Zaburzenia emocjonalne, stres czy cierpienie wpływają nie tylko na czynność przewodu pokarmowego, ale także na układ immunologiczny, odpornościowy. Stany psychiczne wpływają na czynność ruchową, ale także wydzielanie żołądka, całego przewodu pokarmowego, dlatego że cały przewód pokarmowy jest unerwiony drogą włókien przywspółczulnych, ale też współczulnych. Przeprowadzane badania, obserwacje dowiodły, że takie stany emocjonalne jak podniecenie, napięcie, lęk czy złość wpływają na układ autonomiczny poprzez wzrost napięcia ścian, przekrwienie błony śluzowej żołądka i jelit wraz z nadmiernym wydzielaniem soków trawiennych, stąd u chorych wrzody postresowe. Natomiast inne zaburzenia, depresje, strach niekiedy zmniejszają wydzielanie, hamując ukrwienie i czynność przewodu pokarmowego. Powszechnie znany jest fakt nadmiernego jedzenia w stanach napięcia emocjonalnego u jednych, albo odwrotnie, brak apetytu, nawet niemożność spożycia czegokolwiek u innych. W stanach niepokoju, niepewności czy tłumionej agresji górna część przewodu pokarmowego reaguje wzmożonym ruchem jelit, zwiększonym ukrwieniem i wydzielaniem, co sprzyja także zaburzeniom trawienia. Zły nastrój obniża ilość soków wydzielanych przez gruczoły trawienne, utrudniając trawienie. Agresja, gniew przyspieszają pasaż treści w przewodzie pokarmowym. Jak widać, sterowanie czynnością przewodu pokarmowego jest bardzo skomplikowane. Zależy od bardzo wielu czynników, w tym także od czynników psychicznych, które wpływają nawet nie tylko na czynność tego przewodu, ale również na skład spożywanych pokarmów, gdyż zwłaszcza w stresie niektóre osoby palą papierosy, inne zajadają słodycze, co potem wpływa nie tylko na czynność jelit, ale także powoduje otyłość. Na pracę przewodu pokarmowego wpływają także nasze świadome i nieświadome działania. Badania na przykład dowiodły, że palenie papierosów poprzez zmniejszenie hormonu sekretyny wpływa na wydzielanie przez gruczoł trzustkowy wodorowęglanów, przez co treść pokarmowa nie jest wystarczająco zobojętniona i to jest powodem różnego rodzaju niedokrwienia wrzodów. Natomiast zajadanie pokarmów silnie obkurczających pęcherzyk żółciowy, zwłaszcza takich jak słodycze, czekolada albo oliwa, w stanach silnego podniecenia może prowadzić do zaburzeń kurczliwości w obrębie dróg żółciowych, w obrębie bańki wątrobowo-trzustkowej, co powoduje takie objawy jak wzdęcia, dolegliwości określane jako gniecenie czy bóle, inne objawy, trudne do sprecyzowania inne objawy. Stany napięcia nerwowego, zwłaszcza podniecenie lęk poprzez pobudzenie układu współczulnego, powodują zwiotczenie pęcherzyka żółciowego, skurcz zwieraczy, także zwieracza bańki wątrobowo-trzustkowe. Natomiast różne przeciążenia psychiczne, takie jak zmartwienie, niezadowolenie, frustracje, prowadzą do wzmożenia czynności skurczowej pęcherzyka żółciowego, które z kolei mogą prowadzić do kolki. Dlatego polecane jest, aby wszelkie posiłki spożywać w spokoju, bez pośpiechu i napięcia psychicznego. Przez niektórych lekarzy opisywana jest także przewlekła niestrawność psychiczna jako wynik niemożności pokonania trudności, która ma powodować ból żołądka, wzmożoną perystaltykę podobną do choroby wrzodowej albo napadowy kurcz odźwiernika. Przewlekła niezdolność do rozwiązywania problemów miałaby się objawiać jako bóle brzucha, zapalenie jelit czy tak często obecnie jelito nadwrażliwe. Chociaż takie klasyfikowanie objawów łącz z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi wydaje się dość dużym uproszczeniem, niemniej jednak świadczy, że psychiatrzy i gastroenterolodzy zdają sobie sprawę z ogromnego wpływu układu nerwowego, zaburzeń psychicznych i emocjonalnych na pracę przewodu pokarmowego, które długo działając mogą powodować wiele chorób psychosomatycznych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym właśnie o chorobach psychosomatycznych powiedzieć. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.